Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygą. Zastanawiałem się, z kim mógłbym porozmawiać o Polskim Ładzie i obawach opozycji, która mówi, skąd wziąć na to pieniądze. Moim Państwa gościem jest pani Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani. Te obawy są jakby déjà vu, jak pani je słyszy?
Dzień dobry, witam pana i dzień dobry radiosłuchaczom. Tak, mam wrażenie, że to już było. Ten słynny cytat ministra finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej, pieniędzy nie ma i nie będzie, który w zderzeniu z rzeczywistością zupełnie się nie sprawdził wtedy, kiedy my realizowaliśmy nasze inwestycje społeczne i nie tylko inwestycje społeczne. Mogłabym powiedzieć, trywializując, no stara śpiewka, bardzo się dziwię, że opozycja korzysta z tej retoryki, zgranej mocno, zużytej, ale No, nie moim zadaniem jest ratowanie tu opozycji, ale pani, więc to jest ich zmartwienie.
Tak, pani wprowadzała 500+, wówczas też mówiono o tym, że tych pieniędzy nie ma. Rzeczywiście może nasuwać się takie stwierdzenie, skąd w budżecie państwa znajdą się środki na ten cel. Wówczas mówiono o tym, że trzeba uszczelnić VAT i spływanie VAT-u do kasy państwa i tak tłumaczono środki na 500+, a jak teraz to wytłumaczyć?
Ja bym nie powiedziała, że to tylko kwestia uszczelnienia VAT-u. Raczej bym zadała pytanie tamtym rządom, gdzie te pieniądze były i gdzie były pochowane i kto korzystał wtedy, bo przypomnijmy nie tylko o mafie paliwowe, szereg jakichś tam przekrętów, uszczelnianie rzeczywiście tego systemu podatkowego. I wtedy to był też absolutnie przełom. Dzisiaj jesteśmy trochę oswojeni z tamtymi projektami, a dzisiaj jesteśmy po największym kryzysie. No chciałoby się powiedzieć po kryzysie, jeszcze nie wiemy, kiedy będzie jego koniec. I pamiętajmy, że mamy też wynegocjowane potężne pieniądze, 770 miliardów w ramach wieloletnich ram finansowych, Funduszu Odbudowy i Sprawiedliwej Transformacji. Mówię tu o tych wszystkich unijnych środkach, plus środki też budżetowe. Musimy też zwyczajnie pamiętać o tym, że oczywiście 770 miliardów złotych, nie euro, to już są przeliczone środki. Musimy też pamiętać, że jesteśmy naprawdę w niezłej sytuacji gospodarczej, a nasz kraj posiada wysoką wiarygodność finansową i gospodarczą. Mamy najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie, trzeci miesiąc z rzędu. Mamy poprawiające się prognozy gospodarcze. Nie jesteśmy zadłużeni i też ten program będzie realizowany przez lata, więc myślę, że zasłużyliśmy sobie na to zaufanie, skoro ta nasza wiarygodność jest potwierdzana przez też instytucje europejskie, przez wiarygodne absolutnie instytucje.
Należy trochę traktować te programy socjalne, te programy społeczne jak inwestycje, tak samo jak potraktowano 500+.
Ależ absolutnie tak. Jeżeli mówimy o inwestycjach społecznych, ale przecież one nie są wyłącznie jedynym elementem tego programu. Program jest bardzo obszerny, ma 5 filarów. Mówię o zdrowiu, o zmianie podatków, inwestycjach, emeryturach, mieszkalnictwie, na które czekamy. I tak samo, tak jak pan powiedział, że część tych pieniędzy z inwestycji społecznych, tak jak z 500+ w postaci VAT-u nakręca popyt, wraca w postaci podatku VAT do budżetu państwa, jest potrzebne w ożywieniu też gospodarczym. Bo jeżeli mówimy, że rozwiążemy problem mieszkalnictwa, no to będziemy mieli boom w budownictwie. To będzie generowało jeszcze poprawę na rynku pracy. Powstaną dodatkowe nowe miejsca pracy, wysoko specjalistyczne. W Polskim Ładzie mówimy, że będzie to około 500 000 miejsc pracy. Ja myślę, że takie strategiczne projekty, które są pisane na tyle lat, muszą być ambitne, muszą być tak zorganizowane, żeby gwarantowały finansowanie, pokazywały harmonogram, pokazały też to etapowanie i pokazały, że to jest program, dotyczące absolutnie wszystkich tych najważniejszych obszarów, ważnych dla rozwoju kraju, ale odczuwalnych przez każdego z nas, każdego mieszkańca Polski, niezależnie gdzie on mieszka, czy na ścianie wschodniej, czy zachodniej.
Gdy pani wprowadzała 500+, mówiono o tym, że przywracana jest Polakom godność, że dzieci z tego skrajnego ubóstwa, rodziny ze skrajnego ubóstwa ten program wyciągnie. Jak czytam na przykład, że bez zezwolenia będzie można budować domy do 70 metrów, czy będzie państwo gwarantowało wkład własny w mieszkanie, w kredyt mieszkaniowy, czy to nie jest dalsza ta kontynuacja, to przywracanie godności ludzi?
Myślę, że dzisiaj jesteśmy już na dalszym etapie realizacji tej polityki społecznej, polityki prorodzinnej i tak jak wtedy z tej zapaści wyciągnęliśmy z ubóstwa dzieci i młodzież i zagwarantowaliśmy, można powiedzieć, że dzisiaj już mamy pewność kontynuacji tego programu, no to musi być zrobiony też krok do przodu, jeszcze taki bardziej pronatalistyczny, pokazujący, jak ważna jest ta rodzina z dzieckiem, że ona nie może gnieździć się na kilkudziesięciu metrach kwadratowych albo mieszkać ciągle z rodzicami, bo ona się obawia zaciągnąć kredyt albo nie dostanie tego kredytu. Więc na pewno tak, to gniazdo, czyli to mieszkanie jest najbardziej deficytowym dobrem chyba w Polsce i najbardziej nierozwiązanym problemem od okresu transformacji, a może znacznie wcześniej. No, ten niedobór mieszkań albo ta zaporowa cena też mieszkań dla wielu Polaków jest przeszkodą również w tym, żeby ta nasza rodzina była większa. Zwracam uwagę, że o ile w programie 500+ zniknął ten akcent wsparcia na rodzin drugiego dziecka, bo znieśliśmy kryterium dochodowe, tak w tym programie, który mówi o tym, że będziemy wspierać właśnie dostęp do mieszkalnictwa, to mówimy o tym, że umorzenia będą, mówimy o kredytach na zakup mieszkania lub budowę mieszkania, będą umarzane do wysokości 20 tysięcy przy drugim dziecku, ale przy trzecim 60 tysięcy, przy kolejnych też po 20 tysięcy. W Polsce po 500-ce. Nawet jeżeli mówiliśmy, że no jednak liczono, że więcej dzieci się urodzi, proszę pamiętać, że po raz pierwszy od 90. lat wzrosła liczba trzecich narodzin, czyli ci, dla których zniknęła ta bariera lęku, decydowali się na tą większą trzyosobową rodzinę. To są bardzo silne zachęty. To jest nadanie nowego wymiaru tej polskiej polityce rodzinnej, znacznie szerszego już teraz niż wyjście z ubóstwa i zagwarantowanie takiego zupełnie fundamentalnych rzeczy. No to... A to, co pan powiedział, że się bardzo cieszę, że przypominamy o tym, że ten czynnik godnościowy, dowartościowania wychowania dzieci, dowartościowania rodzin, w szczególności też rodzin wielodzietnych, które przez wiele lat, nie tylko w komunie, ale już jeszcze potem, a czasami i dzisiaj, no niestety są często stygmatyzowane, że to zniknęło, że dobrostan dziecka to już nie tylko ten aspekt czysto materialny wyjścia z ubóstwa, ale dostęp do kultury, do dobrej edukacji, do dobrej ochrony zdrowia, do mieszkania, na które rodzina będzie stać, nawet jak ma większą ilość rodzin, jest na przykład wysoko wielodzietną rodziną.
Te pomysły Prawa i Sprawiedliwości nie do końca są nowe, bo one już funkcjonują w wielu krajach europejskich, chociażby Niemczech, kraju, który jest znany z opieki socjalnej, prawda? Tam jest dobrze rozwinięte budownictwo komunalne czy dofinansowanie na dzieci i to znacznie większe niż w Polsce.
Ma pan rację, panie redaktorze, bo jak pracowaliśmy nad programem polityki rodzinnej, to analizowaliśmy wiele systemów, z których można korzystać. Zawsze się uważnie przyglądałam węgierskim rozwiązaniom, bo ten system był świeżo budowany. Francja miała taką okrzepłą, odrębną politykę rodzinną i spore nakłady na politykę. politykę rodzinną hojną ręką. Rzeczywiście Niemcy wspierały rodzinę i jak wtedy kiedyś się pojawił ten argument, że wspieranie polskich rodzin to jest korupcja polityczna, to ja mówię, taką korupcję polityczną uprawia większość ostatnich krajów Unii Europejskiej.
Skandynawia.
To zupełnie absurdalne, zupełnie naprawdę absurdalny zarzut. Więc no, po prostu ta polityka rodzinna musi być taka kompleksowa. To nie jest jeden kierunek, tak? Ona musi mieć taką bogatą ofertę. Musi też wspierać rodziców w godzeniu ról zawodowych. Dzisiaj rodzice chcą pracować. Nie tylko muszą pracować, bo też bywało tak, że z jednej pensji młoda rodzina się nie utrzyma również dzisiaj, ale też ludzie chcą ambicje swoje zawodowe realizować, chcą być w pracy, więc jakby tu są też środki na samorządowe instytucje opieki nad małym dzieckiem, czyli mówimy tu o żłobkach, czy ten program będzie szerszy. No, mamy też taką politykę adresowaną do seniorów i tu też jest taka alternatywa, przecież możliwe wsparcie ze strony dziadków czy babci.
Jeszcze chciałbym zapytać na koniec, bo powolutku zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Są obawy przedsiębiorców, bo mówią, że politycy mają w zwyczaju zabierać lewą ręką im, a dawać prawą ręką komu innemu. To są słuszne obawy? Ja mówię to w kwestii opodatkowania tych przedsiębiorców, którzy przekraczają widełki.
No oczywiście, że to nie jest tak, że jak komuś zwiększa się obciążenia podatkowe, to jesteśmy wtedy zadowoleni. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że obciążenia składką zdrowotną do tej pory nie miały zupełnie charakteru solidarnościowego, bo taką samą składkę płacił przedsiębiorca zarabiając naprawdę sporo albo bardzo dużo. I ekspedientka w tej przysłowiowej Biedronce czy w Lidlu i to wcale nie małą też tą składkę. I również te rozpiętości w podatkach u nas w Polsce były jedne z najniższych. Te obciążenia podatkowe na tle innych krajów Unii Europejskiej są bardziej zróżnicowane. Proszę zobaczyć, że wprowadzamy znacząco zwiększoną, prawie 10-krotnie kwotę wolną od podatku. Zmieniamy próg podatkowy z 80 tysięcy do 125, chyba 5, nie chciałabym tu się pomylić. Zmieniamy jakby zasady dotyczące rozliczenia składki zdrowotnej, nie będzie teraz odliczana od podatku, i na tych rozwiązaniach zyska 18 milionów podatników, czyli zdecydowana większość płatników tego podatku. Natomiast no, przedsiębiorcy też otrzymali, jak na warunki polskie, ale nawet na europejskie, potężne wsparcie w czasie kryzysu pandemicznego i na razie. Oczywiście, że są branże, takie jak w zachodniopomorskim, te, które są związane z turystyką, hotelarstwem, gastronomią, które rzeczywiście szalenie mocno odczuły i odczuwają ten kryzys, ale też to wsparcie w tych tarczach to dziesiątki miliardów złotych. A proszę pamiętać jeszcze, że będzie finansowanie inwestycji i publicznych, i samorządowych, i prywatnych. Myślę, że to wszystko będzie z korzyścią dla rozwoju Polski. I że to jest scenariusz, który został nakreślony naprawdę na wiele, wiele lat. Stąd może takie wrażenie, czym to jednorazowo w jednym roku, w następnym roku. Naprawdę to jest imponujący projekt.
Musimy już kończyć. Czas w radiu jest nieubłagalny. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani europoseł Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, prosto z Brukseli.
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam radiosłuchaczy, pana również.